Informacją prezydenta o przebiegu wdrożenia systemu PEKA proponuję dokończyć tę dyskusję i następnie przystąpimy do głosowania w sprawie planu zagospodarowania dotyczącego ulicy Warszawskiej. Kolejny do głosu zapisany jest pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę. Jeszcze raz proszę włączyć mikrofon panu radnemu. Nie widać, żeby działał. Proszę spróbować jeszcze raz.
O, teraz jest dobrze.
Dziękuję.
Chciałbym poprosić tutaj czy pana prezydenta Kruszyńskiego, czy też pana dyrektora Bajońskiego o właśnie odpowiedź na takie trzy dla mnie w tej chwili najważniejsze pytania, mianowicie z punktu widzenia pasażera, takie bardzo praktyczne. Co ma zrobić osoba, pytanie pierwsze, która jechała tramwajem, jedzie na tę portmonetkę, czyli przyłożyła kartę przy wejściu do pojazdu, po jakichś kilku przystankach po zrealizowaniu celu swojej podróży postanowiła wysiąść, ale czytniki nie działały i system zaliczył jej dalej ten przejazd do końcówki, do pętli. Krótko mówiąc, jakby zostało to policzone jako przejazd na całej linii. Jak ta osoba może tutaj w tym momencie się odwoływać, tak żeby te pieniądze do niej wróciły? Pytanie numer dwa, w jaki sposób chcemy uprościć system wyrabiania PEK dla dzieci? Według mnie w sytuacji, kiedy rodzice muszą zakładać konta e-mailowe dla swoich często 7- czy 8-letnich dzieci, jest taką trochę, no powiedziałbym, fikcją, tak? Czemu tego nie można zrobić po prostu korzystając z konta samego rodzica? Chodzi o to, żeby po prostu też nie uprawiać pewnej takiej, no trochę takiej sztuki dla sztuki, bo rzeczywiście to jest to moim zdaniem też dodatkowo uprzykrza życie mieszkańcom czy też pasażerom. I pytanie numer trzy, co mają zrobić ludzie, którzy wpłacili pieniądze na tę portmonetkę i z tych informacji, które w dalszym ciągu posiadam, również nie tylko w internecie nie widać tej wpłaty, ale również na czytniku, nie mają wciąż odnotowanej wpłaty. Czy oni w tym momencie z kopią tego przelewu bankowego mogą podróżować po to, żeby no nie zostały potraktowane jako gapowicze, ale z drugiej strony, jak my jako miasto będziemy też dochodzić też swoich racji, no bo w końcu ten ktoś korzysta z usługi, więc za tą usługę powinien płacić. To są takie trzy pytania praktyczne, które bym prosił uprzejmie o odpowiedź.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Nie ma go w takim razie. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za odpowiedź pana prezydenta na część przede mnie zadanych pytań, jednakże wrócę do tych pytań, na które odpowiedzi mi nie udzielono. Pierwsze pytanie dotyczące konieczności aktualizacji oprogramowania. Pytałem o to, czy posiadacze sieciówek również muszą zaktualizować oprogramowanie, jakiej liczby osób dotyczy ten problem. Po drugie, czy wiedziano o tej konieczności aktualizacji oprogramowania wcześniej? A jeżeli wiedziano, to czemu nie poinformowano o tym pasażerów? Po drugie, pytałem też o to, ile jest reklamacji różnego rodzaju związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem karty PEKA i te reklamacje, jakich problemów, jak skategoryzowane są problemy, których te reklamacje w tych pierwszych dniach funkcjonowania PEKI dotyczą. Pytałem wreszcie o to, w jaki sposób można poza stroną internetową dowiedzieć się, gdzie można kupić PEKę na okaziciela. Ile jest tych punktów i gdzie można dostać listę tych punktów poza stroną internetową, gdzie można się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny. Chyba
przecież... Bardzo przepraszam, zrezygnuję w tej chwili z zabrania głosu.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja mam tutaj jedno pytanie dotyczące systemu PEKI. Zwróci się do mnie mieszkańcy Poznania, którzy chcieliby wiedzieć, czy nadal emeryci MPK mają darmowe przejazdy pojazdami MPK. Emeryci MPK i ich rodziny. Czy uchwała ta jest aktualna, czy została uchylona, bo nie mogą się tego doszukać nigdzie w materiałach udostępnianych przez ZTM. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym poprosić o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Pan dyrektor Bajoński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Odpowiedź na pytanie, co ma zrobić osoba, jeśli czytnik nie działa w pojazdach. Pytanie pana radnego Mariusza Lipińskiego. Odpowiedź jest taka, no oczywiście zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić elektronicznie lub listownie. Drugie pytanie, nie, przepraszam bardzo, ale nie zdążyłem zanotować, nie zrozumiałem. Aha, już wiem. Aha, widać. Pieniądze widoczne. Może tak, jedna karta i jedno konto. Takie założenie przyjęli konstruktorzy tego systemu. Podobnie jak w rozwiązaniach w systemach bankowych. Jest to pomysł ciekawy i pewnie potrzebny z punktu widzenia rodzin. W związku z tym na przyszłość jest on oczywiście do rozważenia. Na dzisiaj takiej funkcjonalności w systemie nie ma, żeby połączyć, rozumiem intencje, tak, żeby ojciec widział swoje dzieci i mógł załatwiać za nie. Dzisiaj póki co jest zasada jedna karta, jedno konto. Pieniądze, które są niewidoczne, to proszę Państwa dotyczy sytuacji, która, te pieniądze są niewidoczne jeszcze obecnie na stronie internetowej www na własnym koncie. Rzeczywiście wykonawca, dostawca ból tutaj ma pewne kłopoty i pracuje nad rozwiązaniem. Natomiast trzeba powiedzieć tak, prawidłowa wartość znajduje się na karcie PK i tą wartość można odczytać w punkcie, na czytnikach w punkcie obsługi klienta, można odczytać na czytnikach w punktach sprzedaży biletów i na każdym kasowniku, na każdym czytniku w pojazdach, czyli na tym, na każdym z tych, jednym z tych 4000. Ta funkcjonalność będzie dopracowana i przywrócona, jednak trzeba powiedzieć od razu dzisiaj, że rozwiązanie, jakie przewidziano w systemie, polega na tym, że w internecie ta wartość na własnym koncie pojawi się z opóźnieniem 24-godzinnym, bowiem kasowniki pracują offline'owo. One zapamiętają tą informację w czasie podróży, natomiast zrzut danych, informacji z tych kasowników, z pojazdu, ta określona część, w tym te, o których mówimy, następuje w nocy, w ciągu doby, kiedy pojazdy zjeżdżają do zajezdni i tam następuje ten zrzut. W związku z tym my w internecie będziemy obserwowali wartość swojego konta z poprzedniego dnia. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o ilość reklamacji, która spłynęła, w tej chwili skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozładowaniu kolejek, natomiast oczywiście zbieramy reklamacje i wszystkie reklamacje przyjmujemy. I liczba reklamacji zwiększyła się z 70 na dobę do około 300-350 reklamacji na dobę w tych pierwszych dniach, w tym pierwszym tygodniu. Jest to dużo z punktu widzenia no, tempa wzrostu. Z drugiej strony, jeśli przyjąć, że obsługujemy 500 tysięcy pasażerów czy 470 tysięcy pasażerów na dobę, to ta wielkość jest nieliczna. Niemniej jest to dla nas i tak za duża wartość, żeby ją utrzymywać. Będziemy pracowali nad tym, by no, skutecznie tą liczbę zmniejszyć. Drogą do tego jest to, co przedstawiał Państwu Pan Prezydent. Te wszystkie przedsięwzięcia, po pierwsze usprawniające cały system, system z punktu widzenia technicznego i usługowego, czyli doprowadzenia do tego, by podnieść sprawność działania całego systemu kasowników, sprawność działania całego systemu centralnego, a to w efekcie doprowadza i doprowadzi do tego, by skracały się i będą, i już zauważamy to, skracają się kolejki w naszych punktach. Wzrost wydajności całego systemu powoduje zwiększenie szybkości obsługi, a co za tym idzie również zmniejszenie reklamacji. Gdzie można kupić pekę na okaziciela? Pekę na okaziciela, tak jak zapowiadaliśmy, można kupić w każdym punkcie obsługi klienta, czyli w każdym jednym z tych 11. Obecnie. Za chwilę po ustabilizowaniu systemu będziemy rozprowadzali te karty szerzej. Nie wiem, czy w tej chwili chyba wszystkie odpowiedziałem na obecne pytanie. Jeśli zapomniałem, to bardzo proszę. A nie, pani rzeczywiście, przepraszam bardzo, pani radna też emeryci. Pytanie dotyczyło pracowników MPK. Pracownicy MPK. Przepraszam, nie zapisałem.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, pytanie dotyczyło emerytów MPK i ich rodzin. I to nigdy nie było w uchwale Rady Miasta. Było to w porozumieniu wewnątrzzakładowym, czyli w uchwale Rady Miasta nie można tego zobaczyć, bo ani teraz, ani wcześniej tego nie było. Pana prezesa spytam, czy pozostało to w porozumieniu zakładowym, ale jak myślę, że w porozumieniu zakładowym tego nie ma. I emeryci są w porozumieniu zakładowym już wyłączeni, choć rzeczywiście wcześniej było. Ale za chwilę się dowiem, zadzwonię do pana prezesa, czy w porozumieniu zakładowym nadal to funkcjonuje i za chwilę odpowiem.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, jestem zdziwiony tą informacją, że tylko w 11 punktach można kupić pekę na okaziciela, biorąc pod uwagę, że te punkty są obciążone osobami, które chcą w tej chwili aktualizować oprogramowanie albo wyrabiać pekę. No to tak prosta czynność jak kupno zwykłej karty na okaziciela, wydaje mi się, że powinna być w szerszej ilości punktów dystrybucji prowadzona. Mało tego, ja przypominam sobie, że przecież były zapowiedzi, że to będzie w możliwie szerokiej sieci punktów prowadzone. To akurat, wydaje mi się, można było przygotować znacznie wcześniej. Przecież same peki na okaziciela, no to można było przygotować parę tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy temu, no ale już powiedzmy, że parę tygodni i wprowadzić je do odpowiedniej liczby punktów dystrybucji. To na pewno by, że tak powiem, odciążyło w tej chwili te punkty obsługi klienta, bo tam, jak się okazuje, stoją ludzie z najróżniejszymi problemami. To znaczy stoją ci, którzy chcą wyrobić pakiet, ci, którzy chcą zaktualizować oprogramowanie i też pewnie ci, jak się okazuje, którzy chcą kupić pakiet na okaziciela. Trudno się dziwić, że są do tych punktów kolejki. Dlaczego nie przygotowano większej sieci punktów od razu dystrybucji karty na okaziciela? I jeszcze raz powtarzam pytanie dotyczące aktualizacji oprogramowania. Kto i jaka jest to liczba osób musi aktualizować oprogramowanie? Czy wiedziano o tym wcześniej, a jeżeli nie jeżeli wiedziano, to dlaczego nie poinformowano pasażerów? A jeżeli nie wiedziano, to czemu to nie wyszło w pilotażu systemu choćby? Dziękuję.
Dziękuję.
Ja już mam odpowiedź od pana prezesa MPK. Nie mają takiego uprawnienia emeryci MPK.
Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę. Dobrze, to jeszcze pan dyrektor Bajański, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie z tymi nieaktywnymi kartami IPK, dotyczy to kilku tysięcy przypadków, które były wydawane wcześniej, przed uruchomieniem samego systemu PK, czyli do początku 2013 roku, pierwszego kwartału, gdzieś w tych granicach. Tu nie ma jednej ostrej daty. dotyczy to okresu, kiedy jeszcze sam system, w obecnym system PK, w obecnym kształcie technicznym w ogóle nie funkcjonował. A w związku z tym w tym systemie nie rejestrowano, bo nie było takiej możliwości, tych wydanych wcześniej kart. A co spowodowało taki efekt, że dzisiaj te karty, one oczywiście są sprawne. Polega tylko to na tym, że tą kartę na dokładnie na jedną sekundę, półtora sekundy, raz, dwa, trzy przykładam do czytnika i ona już jest aktywna. I dlatego stworzyliśmy te dodatkowe stanowiska i dlatego drużyna PK wyławia tych naszych klientów z tą nieaktywną kartą, po to, żeby oni nie stali w tych kolejkach. A kartę w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, przykładając do najbliższego czytnika w tramwaju, jeśli ona nie reaguje, albo wciskam stan karty i ona nie reaguje, to znaczy, że jest nieaktywny aplet na tej karcie i trzeba ją właśnie do tego naszego czytnika przyłożyć. Po to właśnie stworzyliśmy te dodatkowe stanowiska i po to dzisiaj te dwa kolejne, żeby nie było problemu, żeby ci klienci nie musieli właśnie stać w kolejkach z tymi problemami.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja bym prosił, żeby jednak pan prezydent się ustosunkował do wypowiedzi w dzisiejszym głosie pana dyrektora, który próbuje zwalić część przynajmniej odpowiedzialności na radnych, bo dla mnie to inaczej nie zabrzmiało jak próba zwalenia swojej nieudolności na radnych. Drugie pytanie, i to bym prosił pana prezydenta o stosunkowanie się do tej wypowiedzi, natomiast drugie pytanie jest takie, bo nie bardzo zrozumiałem wypowiedzi pana dyrektora, to znaczy co, jeżeli ja dzisiaj przeleję pieniądze na PKE, to dopiero mam je jutro? No, chciałbym to dokładnie jednak zrozumieć i pytanie, kiedy, ponieważ pasażerowie nie zawsze zdążą, ci, którzy klikają przy wchodzeniu do tramwaju, nie zawsze zdążą odkliknąć przy wyjściu, bo są po prostu wypchani z tramwaju. W związku z tym pytanie, kiedy przynajmniej na tych dużych przystankach, gdzie jest duży ruch i rzeczywiście tam może być problemy, mogą być z odklikaniem, będą umiejscowione czytniki do tego, by ktoś, kto nie da rady kliknąć w tramwaju, mógł kliknąć na tym przystanku.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam też dwa pytania dotyczące już funkcjonalności samej PEKI. PEKE kupiłam w maju, próbuję jeździć na tak zwaną T-portmonetkę, raz mi się to udaje lepiej, raz gorzej. Też więcej kasuje mnie chyba na dzień dzisiejszy za te bilety i stąd moje dwa pytania. Pierwsze, kiedy będziemy mogli zobaczyć w internecie podgląd o historii transakcji, tak żeby klient nie musiał iść do punktu obsługi i sprawdzać faktycznie, jak wyglądały jego płatności w poszczególnych dniach. I pytanie drugie, kiedy będzie można przez ten system elektroniczny składać reklamacje?
Dziękuję.
To też myślę, te reklamacje składane w formie elektronicznej.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję ponownie za częściową odpowiedź na moje pytanie, ale chciałem na drugą część usłyszeć odpowiedź. Czy ZTM wiedział wcześniej o konieczności aktualizacji starych kart PK, a jeżeli wiedział, to czemu nie poinformował o tym pasażerów wcześniej? To jest powtórzenie części pytania, na które poproszę odpowiedź. I drugie pytanie, na które odpowiedzi nie usłyszałem, to znaczy, dlaczego nie wdrożono od razu szerokiej liczby punktów dystrybucji PEKI na okaziciela, co było obiecywane. W trakcie rozmów z radnymi jedną z obietnic było to, że PEKA na okaziciela będzie szeroko dystrybuowana tak, aby ci, którzy PEKI nie chcą albo nie zdążą wyrobić, mogli kupić tą PEKĘ na okaziciela. Dzisiaj słyszę, że w 11 punktach można to zrobić. No, to nie jest odpowiedź taka, która by mnie satysfakcjonowała, więc zadaję pytanie, dlaczego nie wywiązano się z tej obietnicy z czasu naszych rozmów. I jeszcze jedno pytanie dodatkowe, które zadawałem na samym początku. Po co w ZTM-ie w tej chwili trzeci rzecznik prasowy i firma za 800 tysięcy złotych do robienia dobrego PR-u PEKI, która na marginesie no nie jest specjalnie skuteczna, ale nie obciążam jej winą za to, bo taki produkt w tej formule ciężko jest zareklamować dobrze. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska jeszcze.
I jeszcze takie jedno króciutkie pytanie. Jaki był koszt tych listów, które wysyłał do nas pan prezydent? Koszt druku i koszt samej wysyłki. Ile tych listów zostało wysłanych i jaki to był koszt?
Dziękuję. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, odpowiadając na pytanie co do kosztów kampanii. Kampania kosztowała około 800 tysięcy złotych i dla agencji reklamowej ta kwota wypłacana 800 tysięcy złotych to oczywiście nie jest kwota wynagrodzenia dla samej agencji, ale to jest kwota opłacenia wszystkich usług w poszczególnych realizowanych w poszczególnych kanałach, czyli prasie, radio i telewizji i to jest realizowane przez główną agencję, która prowadzi całą kampanię. I oczywiście ta agencja została wybrana w trybie przetargowym i zostało to przewidziane już wcześniej w założeniach całego projektu. Jest to i była to odpowiedź na potrzeby, rosnące potrzeby w zakresie informacji pasażerskiej. Wsłuchujemy się bowiem precyzyjnie w te wszystkie uwagi i głosy mówiące o tym, że ciągle informacji brakuje i jest to prawda, że przy tak dużym projekcie i tak dużej skali tej informacji rzeczywiście nigdy nie jest za dużo. Dlatego właśnie tak szeroko zakrojona kampania, ale ta kampania i ta, może już nie sama kampania, ale cały proces informacyjny, jak to w nowoczesnej każdej organizacji usługowej, on się dla nas nigdy nie skończy. A w związku z tym po zejściu ze stanowisk tej agencji informacyjnej obowiązki spadną i będzie musiał ZTM realizować samodzielnie. Stąd posługujemy w normalnym trybie ogłoszeniowym zgodnie z ustawą pracownika samorządowych nowego pracownika do komunikacji społecznej, który będzie się tą rolą, tą funkcją również zajmował. Jeśli chodzi natomiast o pytanie dotyczące internetu, uzupełniam moją wcześniejszą wypowiedź. Pytanie dotyczyło internetu, kiedy te pieniądze się pojawiają. Szanowni Państwo, powinniśmy rozgraniczyć dwie jakby przestrzenie. Pieniądze, które wpłacamy na tę portmonetkę, które mamy na własnym koncie poprzez internet i te pieniądze, które my wpłacamy poprzez naszą stronę PK, przez stronę PK przy pomocy funkcji przelewy 24 pojawią się na naszym koncie najdalej po 2 godzinach. To jest przelew wykonywany podobnie jak inni operatorzy wykonują bodajże na kupując bilety kolejowe i tym podobne. Czyli do 2 godzin ta nasza kwota wpłacona z naszego konta bankowego pojawi się na naszym koncie w PC. Jeśli chodzi o i tą kwotę będzie można zobaczyć w ten sposób, że posiadacz karty PK zbliżając tą kartę do czytnika w pojeździe, będzie mógł dokonać transferu na tą kartę. Po to jest ta kieszonka w czytniku, by naciskając przycisk, wkładam kartę, dokonuje się transfer, czyli przepisanie tej wartości ze systemu centralnego na naszą kartę. I w tym momencie jest ta wartość już przepisana na karcie. Natomiast jeśli pasażer będzie chciał, w każdym momencie będzie mógł sprawdzić, ile pieniędzy jeszcze ma na swojej tej portmonetce, przyciskając przycisk na ekranie dotykowym stan karty, zbliżając kartę do czytnika i to może dokonać w każdym z tych 4000 czytników. Może to wykonać w jednym z naszych punktów obsługi klienta i również w każdym punkcie sprzedaży biletów, czyli w jednym z tych 116 punktów. Dzisiaj jest to 116 punktów. Zakładamy, że będzie ich wkrótce 200 i liczymy, że to będzie nawet do końca roku. I nie mówimy, nie stawiamy kropki nad i, ta liczba może wzrosnąć. W zależności od zapotrzebowania będziemy tę sieć rozwijali. Czy wiedzieliśmy o tych nieaktywnych apletach? Tak, wiedzieliśmy. Natomiast na skutek braku szczegółowej ewidencji nie mogliśmy tego określić precyzyjnie, nie mogliśmy zaadresować tego komunikatu do konkretnych klientów z imienia i nazwiska, stąd wcześniej już na spotkaniach nie ukrywaliśmy tego, przekazywaliśmy tę informację, a szczególnie tę informację nasiliśmy w ostatnich tygodniach, kiedy chcieliśmy rozwiązać celowo ten problem kolejkowy, żeby ci ludzie niepotrzebnie stali w tych kolejkach, skoro ten nieaktywny aplet to tak naprawdę sekunda na to, żeby go uaktywnić. Pekan okaziciela. Pekan okaziciela, tak jak powiedziałem wcześniej, jest przewidziane dzisiaj. Rozprowadzamy ją w POKach, w tych 11 POKach, bowiem do każdej karty trzeba założyć konto. To ta karta wydana, również ona ma konto i każdy właściciel karty na okaziciela również może sprawdzać tą zawartość w internecie. To jest pierwszy etap. Nie wszystko przy tak dużym systemie możemy zrobić na raz. Myślę, że to jest zrozumiałe. I w następnym kroku będziemy rozpowszechniać i rozprowadzać tych kart więcej. Dzisiaj oceniamy, że nie jest to duży problem, nie jest to priorytet, gdyż zużycie tych kart, może inaczej, złe słowo, zapotrzebowanie tych kart to jest mniej więcej 100 kart dziennie. W związku z tym w porównaniu ze skalą kart imiennych to nie jest wielkie wyzwanie, nie jest wielki problem. Patrzę na listę, czy wszystko, na wszystko odpowiedziałem. Mam historia na transakcji, tak jest, historia na transakcji na stronie internetowej. Tak jak sygnalizowałem wcześniej, dzisiaj jest to niedostępne, wykonawca pracuje, zapowiada, że do końca miesiąca na stronie internetowej to będzie można wykonać wcześniej, będzie to wykonane i będzie dostępne, liczymy, że to się stanie wcześniej. Jeśli chodzi o podwójne przystanki, chcę tutaj dodać, ponieważ stwierdziłem, że trochę narosło tutaj nieporozumień co do prawidłowości liczenia przystanków. System nasz z punktu widzenia technicznego rzeczywiście działał w pierwszych dniach nieprawidłowo. Nieprawidłowo naliczał te przystanki, było to nieprawidłowe przewijanie na czytnikach, bardzo skomplikowany system, nie będę wchodził w szczegóły techniczne. W każdym razie były nieprawidłowości, natomiast one już w pierwszych dniach zostały usunięte i na takim poziomie, że zaliczanie, czyli taryfikację tą, która jeśli chodzi o wartość, o pieniądze, została przywrócona bardzo szybko. Natomiast spóźniona była ta informacja, która trafia na obrazie dla klienta. Te pieniądze, trzeba powiedzieć, nie zginęły. Oczywiście żaden system nie jest idealny. Jeśli nastąpią przypadki takie, że gdzieś coś na wskutek uruchamiania zginęło w systemie, wtedy oczywiście taka reklamacja zawsze będzie uznawana na korzyść pasażera. Natomiast trzeba powiedzieć tak. System, jeśli chodzi o liczenie przystanków i również na węzłach przesiadkowych, dzisiaj już działa poprawnie. Natomiast jedna uwaga. Często kilka osób, mieliśmy już takie kilka zdarzeń, gdzie ludzie reklamowali na przykład na rondzie Rataje, gdzie pokazuje się na kasowniku, pojazd jadąc wyświetla przystanki, na których jesteśmy i pojawia się dworzec Rataje i rondo Rataje. Mimo, że to się wyświetla różnie, to z punktu widzenia taryfikacji i zaliczenia pieniędzy, to jest ten sam węzeł i zaliczenie, tu sprawdzaliśmy, powinno być prawidłowe. Aha, przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze jedna odpowiedź panu radnemu Grzesiowi byłem winny, który przekazał już wcześniej pytanie dotyczyło mieszkaniec posiadający jedną rękę, ma problemy z obsługą PEKI. Czy nie można mu wgrać ulgi na kartę? Dlaczego za każdym razem musi ją potwierdzać w automacie? Powiem tak, ulga może i powinna być wpisana, zachęcamy do tego, żeby była wpisana na kartę, po to ona jest. Bilet okresowy, bez względu na to, czy jest to bilet normalny, czy ulgowy, nie wymaga zbliżania, to nie rozumiem.
I nikt mu nie wpisał tej ulgi, mimo że dokumenty złożył, te portmonety.
W takim razie najmocniej przepraszam i będę wdzięczny za podanie konkretnych danych i natychmiast ten błąd naprawimy.
Dziękuję. Nim pani radny udzielę głosu, zablokowała się możliwość zgłaszania do głosu, nie wiem czemu, więc tak, więc proszę to sprawdzić. A teraz pani radna Beata Urbańska ma głos.
Jeszcze tylko takie pytanie, czy mamy już dane za wyniki sprzedażowe, jeżeli chodzi o czerwiec, jak wyglądał czerwiec 2014 w sprzedaży biletów w porównaniu do samego czerwca zeszłego roku? Czy takie analizy były robione? Jak wyglądała ta sprzedaż z miesiąca czerwca?
Dziękuję. Można podać od razu odpowiedź?
Jeśli chodzi o wyniki, będziemy mieli po 15 dane za poprzedni miesiąc. Około 15-20 zdobywamy dane z poprzedniego miesiąca.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Ale to w dalszym ciągu to nie działa. Tak? Musimy to zresetować, tak? To chwila przerwy na reset.
To w międzyczasie, panie przewodniczący, jeszcze może jedno pytanie odpowiem. Pan przewodniczący Michał Grześ prosił o stosunkowanie się do wypowiedzi pana dyrektora w dzisiejszym głosie. Jestem przekonany, że wypowiedź, która jest odnotowana w głosie, jest niewłaściwa i mam nadzieję, że pan dyrektor w dniu dzisiejszym przeprosi państwa radnych. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie premierze, z dużym zaskoczeniem odbierałem informację, że nie czytałem tego artykułu, ale generalnie nie przyszłoby mi do głowy obarczać państwo odpowiedzialnością za uchwalenie czegokolwiek i skutki. To jest państwo prawo, to państwo macie mandat społeczny do uchwalania uchwał i ja jestem realizatorem państwa decyzji i woli pana prezydenta. W związku z tym, jeśli jakiekolwiek określenia tego typu padły w gazecie, ja powiem, ja ich nie wypowiadałem. Z góry mogę powiedzieć, że to jest przeinaczenie i państwo najmocniej za to przeprosić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz pan radny Tomasz Lewandowski, bo już aparatura jest sprawna.
Panie prezydencie, panie dyrektorze, chciałem zapytać o to, jak w ostatnich dniach, w ostatnich 7 dniach funkcjonowała kontrola biletowa. Domyślam się, że w związku z perturbacjami w zakupie biletów wielu mieszkańców jeździło bez uiszczenia opłaty. W związku z tym, ile mieliśmy kontroli, czy częstotliwość tych kontroli była taka jak do tej pory? Wiem, że pan prezydent czy pan dyrektor publicznie deklarowali, że w takich sytuacjach, kiedy brak zakupu biletu no, nie był zawiniony przez samego mieszkańca, państwo będziecie uwzględniali reklamację. Natomiast moje pytanie też zmierza do tego, w jaki sposób rozliczacie się z firmą prywatną, tą kontrolującą bilety. Czy każdorazowo złapanie kogoś bez ważnego biletu na przejazd jest premiowane dla tej firmy, czy też nie? Bo to jest raczej pytanie o to, gdzie te koszty w tym systemie się pojawią.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja ciągle nie rozumiem tych 2 godzin, które upływają między przelaniem pieniędzy w systemie Przelew 24, a zaksięgowaniem ich, czy pokazaniem ich w systemie PK. Bo naprawdę system Mobilet działa w ciągu kilkunastu sekund. Skąd są te 2 godziny i jak to można wytłumaczyć? To jest błąd firmy Bull, która nie potrafi tak się skorelować z systemem Przelew 24, żeby to było od razu? Czy to jest wasza... Czy wy tak chcieliście, żeby tak było? Proszę to wytłumaczyć, bo ja naprawdę tych 2 godzin oczekiwania nie rozumiem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję za to odpowiedzi panu dyrektorowi. Pozwolę sobie wyrazić tylko opinię, że zatrudnianie trzeciego rzecznika prasowego i agencji PR-owej za grube pieniądze w sytuacji, w której pasażerowie cierpią z powodu paraliżu nowego systemu, jest po prostu policzkiem wymierzonym w pasażerów i jest moim zdaniem głęboką niestosownością. I Państwo powinniście z tego wyciągnąć wnioski, bo coś takiego na miejscu pasażera stojącego w kolejce ponad godzinę w upale, przyjęcie informacji o tym, że ZTM zatrudnia trzeciego rzecznika prasowego, nie wiem ile Urząd Miasta ma rzeczników prasowych, ale wydaje mi się, że dwójkę albo trójkę, no więc ZTM jako jednak jakby nie patrzeć nieco mniejsza jednostka organizacyjna miasta też potrzebuje trzech rzeczników. Jest to dla mnie informacja nie do zaakceptowania. Ale kolejne pytania. Osoby oddelegowane z innych działów do KAS, czyli te nowe stanowiska, które Państwo tworzycie. Co to są za osoby? Jeżeli nie są potrzebne w innych działach, to może w Zarządzie Transportu Miejskiego w ogóle jakby te stanowiska nie były dotychczas uzasadnione. Czy też są to może kontrolerzy? Chciałbym wiedzieć, z jakich działów Państwo przesuwacie osoby na te nowe stanowiska. Chciałem też się dowiedzieć, to jest trochę nawiązanie do tego, co powiedział pan przewodniczący Lewandowski, na jakiej zasadzie szczegółowo funkcjonowała kontrola biletowa w tych dniach. W tym również chciałem się dowiedzieć, jeżeli była dyspozycja, no w tej sytuacji jedyna możliwa, aby nie karać restrykcyjnie pasażerów, którzy cierpią z powodu błędów systemu, jak odbijało się to na systemie prowizyjnym, płacowym, który funkcjonuje wśród kontrolerów, no bo oni siłą rzeczy w tej sytuacji nie mieli możliwości uczciwego zarobku w takim systemie, w jakim pracują. Mam też kolejne pytanie, ponieważ do tej pory w poprzednim systemie ulgę często weryfikował kontroler, który w tym celu był specjalnie przeszkolony w zakresie weryfikacji autentyczności przedstawianych dokumentów. Czy osoby wydające w kasach, wbijające ulgę na PEKE, również podlegają takim szkoleniom w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów uprawniających do ulgi? Czy wszystkie te osoby obsługujące pasażerów takie szkolenie przeszły? I wreszcie pytanie ostatnie. Ulga dla studentów uczelni zagranicznych. Czy taka ulga obowiązuje na podstawie przedłożenia legitymacji uczelni macierzystej, czy też taka ulga musi być najpierw poprzedzona wizytą takiego studenta zagranicznego w Zarządzie Transportu Miejskiego? Co, jeżeli student tutaj studiuje, to jeszcze można...
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu i na dokończenie zdania.
Ostatnie zdanie i ostatnie pytanie. Czy też jeżeli student przyjeżdża tutaj na tydzień, na przykład na urlop do Poznania, no to wydaje mi się, że wymaganie od niego wyrabiania sobie PEKI byłoby nieuzasadnione, więc chciałem się spytać, czy na podstawie legitymacji studenckiej studenta uczelni zagranicznej może liczyć na jeżdżenie na biletach z ulgą. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity. Nie ma na sali. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję uprzejmie. Z wypowiedzi pana prezydenta Grobelnego, z pana wiceprezydenta Kruszyńskiego, dyrektora Bajańskiego uzyskałem taki przybliżony obraz sytuacji tych problemów, które są związane z wdrożeniem PEKI. Padło tutaj wiele terminów, deklaracji, kiedy poszczególne grupy problemów mają szansę być rozwiązane, jakie są uwarunkowania. Zrozumiałem z tego, że zarówno pan prezydent, jak i wiceprezydent monitorują na bieżąco przebieg tej sytuacji. Powiem, że jako radny też chciałbym być na bieżąco o tym informowany, może w postaci nawet codziennej wiadomości e-mail. Zachęcam do tego, bo może mieć to taki skutek, iż zaoszczędzi to panu prezydentowi konieczności odpowiadania na niektóre interpelacje i zapytania radnych, a wypowiedzi koleżanek i kolegów radnych, media cały czas nas o to indagują, będą bardziej opierały się na faktach, a nie tylko na domysłach. Dlatego zapytuję, czy pan prezydent jest w stanie taką, na czas tej akcji gaszenia tego pożaru, nazwijmy to umownie, zapewnić radnym możliwość takiego zwięzłego, syntetycznego informowania o najważniejszych problemach i przebiegu ich załatwiania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o odpowiedzi, panie prezydencie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, co do ostatniego pytania, czy jest taka możliwość, żeby te informacje były przekazywane natychmiast Państwu Radnym? Jeśli jest Państwa taka wola, to jest oczywiste. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A teraz proszę odpowiedzi na... Czyli z tego pytania wynika, że jest taka wola. Więc bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, oczywiście jest taka wola, będziemy bardzo chętnie przekazywali codzienne informacje. Odpowiadając na pytania, kontrole biletów są wykonywane, tak jak zapowiadaliśmy, w stopniu ograniczonym. Kontrolerzy zostali przeszkoleni pod kątem wdrożenia PEKI w zakresie wsparcia dla naszych pasażerów, a w związku z tym ich funkcja dzisiaj jest dwojakiego rodzaju. Jedna to jest kontrolna, taka tradycyjna, dotychczasowa, a ta jest bardzo, bardzo ograniczona i odnotowujemy dzisiaj około 10 opłat dodatkowych na dobę i to dotyczy głównie takich znanych przypadków osób, które już ustawicznie korzystają z naszego transportu publicznego na GAPE. Ale ta druga, najważniejsza funkcja dzisiaj w okresie wdrożeniowym to jest funkcja udzielania pomocy naszym pasażerom. Ci kontrolerzy dzisiaj są ich rola, tak jak powiedziałem, głównie w naszych pojazdach jako wsparcie, ale również częściowo wsparcie dla tych nowo utworzonych punktów. Z pozostałych komórek około 10 osób zostało przesuniętych tymczasowo na tydzień do tych innych zadań, kosztem oczywiście tych wszystkich zadań podstawowych. Mamy tego świadomość, ale skupiliśmy się na to, by jak najszybciej rozładować kolejki, bo to był priorytet nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych pasażerów. Jeśli chodzi o rozliczanie z firmą outsourcingową, rozliczamy się za wykonaną pracę i za wyniki. Zgodnie z umową, która była prezentowana w internecie, jest to kwota za wyniki i za przepracowane robocze godziny. Jeśli chodzi o wszystkich kontrolerów, odpowiadając na pytanie, czy ci pracownicy nie stracą na wynagrodzeniu w związku z tym, że nie będą mieli premii za te opłaty dodatkowe, nie stracą, bowiem pracownicy zostali wcześniej poinformowani, że te straty umowne będą mieli wyrównane na podstawie przeliczenia średniej z ostatnich 3 miesięcy. W internecie pieniądze na koncie. Jeszcze raz chciałbym doprecyzować moje wypowiedzi dotyczące pojawienia się tych pieniędzy na koncie w internecie. Chciałbym być bardzo precyzyjny. Te pieniądze, dokonując przelew, one pojawiają się od razu na koncie, od razu na naszym koncie. Natomiast widoczne są na kasowniku po 2 godzinach. Chodzi o czas, który jest potrzebny na transmisję danych między systemem centralnym a kasownikami. Tych kasowników jest 4000, a w związku z a transmisja po GPRS-ie jest trochę zwolniona. Stąd musi być czas na wykonanie tej transmisji, czyli przeniesienie danych z systemu centralnego do kasowników. Jeśli chodzi o szkolenia, tak, oczywiście wszyscy pracownicy sprzedaży i obsługi, czyli kierowanie do sprzedaży obsługi są szkoleni i to bardzo szczegółowo. Szkolenie trwa od miesiąca do półtora miesiąca, jeśli chodzi o jednego pracownika. Ulgi dla studentów. Ulga przysługuje tylko dla polskich uczelni, czyli tak jak właściwie na całym świecie. A jeśli chodzi o informowanie Państwa Radnych, ten postulat bardzo mi się podoba. Pan Prezydent zresztą już odpowiedział, bardzo chętnie będziemy codziennie przesyłać informacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Lewandowski.
Chciałbym, Panie Dyrektorze, dopytać jeszcze o te kontrole. To znaczy, że w pierwszych 7 dniach te kontrole nie były przeprowadzane, czy po
po prostu nie były wystawiane kary dodatkowe. Jeżeli było, cytuję jak, to, co pan powiedział, wystawionych 10 kar dodatkowych i to dla tych tylko gapowiczów, których państwo znacie, rozumiem, że i przez kontrolerów ZTM, i przez kontrolerów tej prywatnej firmy. A ile było kontroli? Czy kontrolerzy w ogóle byli, kontrolowali, czy państwo, żeby już dodatkowo nie irytować pasażerów, zdjęliście te kontrole?
I pan radny Tomasz Lipiński.
Bo to...
No, a przepraszam, myślałem, że pan skończył.
Panie dyrektorze, żebyśmy mieli jasność. Pieniądze w systemie są od razu, tak, ale wykorzystać je i tak można po 2 godzinach, czyli tak naprawdę tak, jakby ich nie było. I teraz moje pytanie, no ja rozumiem, że są 4 tysiące czytników, że technologia GPRS nie jest najszybszą technologią przesyłania danych, no ale na Boga przesłanie informacji o tym, że ktoś zasilił konto, właśnie sprawdziłem prędkość GPRS, to jest 53,6 kilobita na sekundę. To jest prędkość wystarczająca, żeby przesłać informację o tym, że na danym koncie znajdują się pieniądze. Także ja tu widzę poważną wadę tego systemu i pytanie, czy firma Bull mogłaby tą wadę naprawić, no bo to oczekiwanie 2 godziny na to. Pasażer przyjeżdża do Poznania, nie wiem, wraca z wakacji, tak chce przejechać się komunikacją miejską, doładowuje sobie telefonem, bo przelewy internetowe przez telefon też są możliwe, doładowuje sobie swoją kartę PK i on musi czekać 2 godziny na to, żeby te pieniądze mógł wykorzystać. No to jest naprawdę kompletny absurd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła jeszcze. Dobrze?
To jeszcze dopytam do tego tematu, bo on jest ciekawy. Rozumiem, że jeżeli płacę gotówką w punkcie sprzedaży biletów i doładowuję sobie tę portmonetkę, to też 2 godziny zajmuje, zanim trafi to z tego systemu do kasowników. Także rozumiem, że tym krytycznym momentem jest nie moment przelewu, czy to jest internetowy, czy zasilenie konta w kiosku, ale to, kiedy ta informacja z tego systemu o mojej płatności trafi do kasownika w tramwaju i będę mógł faktycznie odbić swoją kartą i wyskoczy, że mam tam jakieś środki.
Dziękuję. No, jeszcze pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję. Niestety to trochę zajmuje czasu, panie przewodniczący, ponieważ ja dopytuję o kolejne części moich pytań, nie uzyskując na nie odpowiedzi. Więc po raz kolejny powtarzam pytanie. Czy szkolenie w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów obejmuje w tej chwili osoby pracujące w punktach obsługi klienta, tak jak obejmowało kontrolerów, którzy te dokumenty do tej pory weryfikowali? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz proszę o odpowiedź i w miarę możliwości proszę o pełną odpowiedź.
Jeśli chodzi o szkolenie autentyczności dokumentów, było szkolenie dla kasjerek i było szkolenie dla kontrolerów. Jeśli chodzi o liczbę kontroli, to ta liczba kontroli waha się tak jak dotychczas w przedziale 300 do 500 na dobę. Natomiast tak jak powiedziałem, w ramach tych wykonywanych kontroli wprowadziliśmy dodatkową funkcję, która jest dzisiaj większościową funkcją. Nie możemy i nie chcemy powiedzieć, że nie ma kontroli, bo byłoby to niewłaściwe. Natomiast wiemy przecież wszyscy, że wykonujemy wdrożenie systemu i naszą rolą jako pracowników ZTM-u jest doprowadzić do tego, żeby pomagać naszym pasażerom, a nie przeszkadzać. Stąd nasi kontrolerzy oprócz tej funkcji podstawowej kontrolnej przyjęli na okres wdrożenia tą funkcję wsparcia dla naszych pasażerów. Pytają naszych pasażerów, w czym mogą pomóc, jak działa kasownik i co mogą podpowiedzieć i jak ułatwić podróż naszym pasażerom. Taka jest dzisiaj najważniejsza ich rola w okresie wdrożenia. Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące tych szczegółów technicznych, ja poproszę pana Tadeusza Szkudlarza, kierownika projektu, który bardziej, może precyzyjnie, lepiej niż ja odpowie na te szczegółowe pytania.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na kolejne dwa pytania odpowiedź. Jeśli chodzi o płatności w punktach obsługi klienta czy w punktach sprzedaży biletów, tam jest zapis od razu na karcie, więc tutaj nie ma żadnej zwłoki, czy to biletu, czy też środków do ładowania te portmonetki. Opóźnienie jest wyłącznie w sytuacji płatności dokonanych przez internet i to zagadnienie musimy podzielić w zasadzie na 3 części. Pierwsze to jest transfer pieniędzy z banku na konto ZTM-u. I tu w zależności od banku, w którym użytkownik ma konto, trwa to od kilku sekund do kilku minut. Czasem kilkanaście minut. Druga rzecz to jest przetworzenie tej informacji przez system. Trzecia rzecz, wysłanie tak zwanych białych list do wszystkich pojazdów. I tutaj wykorzystuje się tą łączność mobilną. To niestety nie jest zawrotna prędkość, bo podana przez pana radnego liczba to jest taka graniczna, średnia, powiedzmy, prędkość transmisji GPRS to jest rzędu 10 kilobitów na sekundę. I kolejna rzecz, ta informacja dociera po GPRS-ie do komputera pokładowego. Dalej trzeba ją rozpropagować do kasowników, które są w pojeździe. Tych kasowników może być 10 sztuk czy 12 nawet w skrajnych przypadkach. Tam jest wykorzystana magistrala, no niestety też dosyć wolna, bo RS-485. Ten czas 2 godzin to jest takim czasem gwarantowanym, który, że tak powiem, da pewność użytkownikowi karty PK, że po tym czasie będzie mógł transferu doładowania w pojeździe na kartę dokonać. W rzeczywistości te czasy w pewnych przypadkach mogą być szybsze. Białe listy są dystrybuowane z częstotliwością co pół godziny, więc może zdarzyć się, że i ten czas będzie krótszy niż godzinę, ale te 2 godziny to jest taki czas gwarantowany. W innych miastach w Polsce, które stosują bilet elektroniczny, jest to czas 24 godzin. Więc myślę, że wynik 2 godzin w mieście Poznaniu nie jest tutaj słabym punktem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja już mam teraz tylko jedno krótkie pytanie. Teraz tak, pan jest kierownikiem projektu jednym z tych dwóch ZTM-u, czy objawił się pan jako trzeci kierownik projektu? Bo ZTM ma 2 kierowników projektu związanych z PEKą. Pan jest kierownikiem projektu, o ile wiem, pan pracuje w urzędzie, czyli podejrzewam, że się pan objawił jako trzeci kierownik projektu, tak?
Podejrzewam, że jako pierwszy.
Oczywiście pan jest najważniejszy, ale chodzi mi o ilość kierowników projektu, bo być może jeszcze jest 20 w zanadrzu.
Pan dyrektor odpowie na to pytanie.
Bo ja już się gubię w kierownikach projektu.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, oczywiście jest jeden kierownik projektu, pan Tadeusz Szkudlarz.
Ale pan zatrudnił 2 kierowników projektu. Mam tutaj informację z kontroli, którą przeprowadził pan prezydent Kruszyński.
Tak, na etapie wdrożenia projektu, przygotowania projektu i jego konfigurowania został zatrudniony również kierownik wdrożenia projektu, który dzisiaj pracuje jako szef komórki tego zespołu PK.
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu jeszcze.
Mogę mikrofon? Halo? Proszę o mikrofon, albo będę mówił głośno. Kontrolę, którą...
Czy ja mogę poprosić, żeby włączyć mikrofon?
O. Proszę. Kontrolę, którą przeprowadził WGN na zlecenie pana prezydenta Kruszyńskiego, wykazała, że zatrudnił pan 2 kwietnia głównego specjalistę w zespole PK, kierownik projektu. Mało tego, był konkurs na jednego, zatrudnił pan 2 i mało tego, protokół wykazuje, że obaj byli zatrudnieni na etacie kierownika projektu. Czy jeden z nich już nie pracuje? Czy tam nadal ma pan tych 2 kierowników projektu? No bo ja chciałbym wiedzieć, ilu jest kierowników, bo już na pracowników, rozumiem, miejsca nie starczyło. Stąd ten cały bałagan. Więc panie dyrektorze, ilu ma pan zatrudnionych na etacie kierownik projektu w zespole PK osób?
Jeśli można.
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Powtarzam jeszcze raz, jest jeden kierownik projektu, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że wszystko dzieje się i działo się w czasie. Sprawa przy zatrudnieniu nas w poszczególnych stanowisk naprawdę ma drugorzędny charakter. Przy realizacji projektu posługujemy się wymaganiami kompetencyjnymi, czyli wiedzy i umiejętności i dobieramy do poszczególnych zadań. realizując projekt PK, chcę Państwu przypomnieć, że tak jak informowaliśmy i nie ukrywaliśmy tego, realizowaliśmy kilkadziesiąt projektów równoległych, żeby można było zrealizować ten projekt główny. A w związku z tym do realizacji tego projektu byli potrzebni ci specjaliści i oni zostali zatrudnieni. My przecież tego nie ukrywaliśmy, to zostało zamieszczone, jest na oficjalnych dokumentach. Ci ludzie pracują i realizują swoje zadania. Porównując nasz zespół, który realizuje tak ogromny projekt, on jest co najmniej o jeden rząd wielkości za mały w stosunku do tego, jakby to miało miejsce w każdym banku, w każdej korporacji, żeby zrealizować ten projekt. My naprawdę, proszę Państwa, realizujemy ten projekt szczupłymi siłami, jak na wymiar tego projektu. Wszyscy specjaliści są bardzo dobrze w pozytywnym tego słowa znaczeniu wykorzystani i pracujemy, zapewniam Państwa, nie tylko 8 godzin. Dziękuję bardzo.
Ale ja myślę, jeśli mogę w tym momencie poprosić, że prostsze było Pana radnego pytanie, a w zasadzie w tej chwili się zagmatwało, bo nikt nie dyskutował o kompetencjach poszczególnych osób, tylko jak ja wykazując dobrą wolę rozumiem to, co Pan Dyrektor próbuje powiedzieć, to rozumiem, tak bym sobie wyobrażał strukturę takiego projektu, że jeśli jest projekt, który się nazywa PK, to kierownikiem projektu jest jedna osoba, bo musi być jednoznaczność zarządzania.
Tak.
Natomiast na cały projekt składa się kilka drobniejszych czy mniejszych przedsięwzięć,
tak,
i każde z nich, tych mniejszych przedsięwzięć, ma swojego kierownika projektu. W związku z tym nazwa stanowiska nazywa się podobnie, natomiast każdy z nich ma trochę inne kompetencje. Ja się próbuję tego domyśleć, ale myślę, że jeśli tak jest, jak mówię, to ta odpowiedź mogła być dużo prostsza.
Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu.
Ponieważ tych projektów jest 18, z czego wnioskuję, że jest 18 kierowników projektu, a więc łącznie 19.
Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu i to chciałem powiedzieć. Przepraszam za moje zbyt skomplikowane wypowiedzi.
Dobrze, ale teraz proponowałem Państwu również, żebyśmy się skupili na informacji prezydenta o wdrożeniu projektu o nazwie PK, a nie na wszystkich okolicznościach dotyczących na przykład struktury ZTM-u i tak dalej, bo wtedy będziemy dyskutowali i z tego naprawdę nic nie będzie można wysnuć, ponieważ istota problemu się nam samym rozmyje.
Tam są sami kierownicy, to nie ma...
Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo proszę, żeby Pan Przewodniczący nie sugerował, o czym mamy, a nie mamy dyskutować, dopóki dyskutujemy na temat. Dyskutujemy na temat projektu PK, więc pytanie Pana Radnego Grzesia, czy mamy 2, 3 czy 19 kierowników projektu, jest jak najbardziej na temat. Ja też bym chętnie usłyszał na nie odpowiedź, ale to jest jedno. Natomiast druga sprawa to jest kwestia tych szkoleń w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów. Usłyszałem odpowiedź, że kasjerki i kontrolerzy przeszli takie szkolenie. W związku z tym proszę o odpowiedź potwierdzającą, czy również kasjerki pracujące na zasadzie outsourcingu, które pracują formalnie w firmie Leasing Team, zostały objęte takim szkoleniem w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów. A także proszę o odpowiedź na pytanie, na które odpowiedzi nie otrzymałem. Z jakich stanowisk przesunięto do KAS na dodatkowe stanowiska osoby, które w tej chwili, że tak powiem, od wczoraj czy od dzisiaj mają pracować na nowych stanowiskach, obsługiwać punkty obsługi klienta. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo się cieszę, że pan dyrektor Szkudlarz się włączył do dyskusji, bo wreszcie mamy jakieś konkretne informacje. I mam dwa pytania w związku z tym, bo pan dyrektor w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ma większą wiedzę niż my wszyscy razem wzięci. Dlatego mam pytanie, czy te białe listy, one muszą być rozsyłane co 30 minut? Nie można tego robić co 5 minut, 10, to raz. A dwa, jaki byłby ewentualny koszt wymiany, czy myśleliście na ten temat, tych odbiorników GPRS na inną, nowszą, szybszą technologię? No podejrzewam, że można kupić, nie wiem, komórkę z LTE za 400 zł, umieścić w każdym pojeździe i ona będzie odbierała te pakiety danych dużo szybciej. Dziękuję bardzo.
Pani radna Katarzyna Kretkowska, żeby jeszcze... A nuż będzie jakieś pytanie, więc...
Ja mam pytanie dotyczące kosztów przygotowania karty PK dotychczas poniesionych przez budżet miasta na przestrzeni tych lat budżetowych, w których taka pozycja budżetowa występowała w budżecie. Czy mogłabym prosić o odpowiedź, jakie były nakłady miasta Poznania na ten, na to narzędzie, czy instrument? I to pierwsze pytanie, a drugie, tak na chłopski rozum. Ja czegoś w tym wszystkim nie rozumiem. Nie jestem członkinią Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie rozumiem, ten temat był analizowany w większym stopniu szczegółowości do tej pory. Natomiast ta karta PK w swoim założeniu i funkcjach nie miała być jakimś nowym, niespotykanym dotąd na rynkach miast narzędziem, poprzez które można kupować przejazdy komunikacją publiczną. I czy nie można było skorzystać z istniejących oprogramowań, po prostu zakupić taką kartę PK, a niekoniecznie nad nią pracować samodzielnie? W jakim stopniu ta praca była pracą samodzielną, twórczą, kreatywną, nie wiem, tych osób, które, tej firmy, jak rozumiem, która wygrała przetarg na stworzenie tej karty? No bo przecież te karty funkcjonują na świecie, w Europie, w miastach, miasteczkach i działają, tak? To nie jest coś nowego, coś, co myśmy tutaj postanowili stworzyć. Natomiast drugie pytanie na chłopski rozum. Tu jest Poznań, tu jest wielka politechnika o uznanych dokonaniach w zakresie informatyki, matematyki. Tu jest profesor Węglarz, są pokolenia starszych, w średnim wieku, młodszych i całkiem młodych informatyków, którzy jeżdżą po świecie i wygrywają różne konkursy na swoją myśl, tak, za programy, które tworzą. I czy nie można było w tym mieście po prostu stworzyć tak prostego w sumie instrumentu, jakim jest ta karta, bez tych wszystkich problemów? Bo mnie się wydaje, że tu gdzieś tak na chłopski rozum został jakiś podstawowy błąd popełniony w tym jakby założeniu. Ja nie wiem, o co tu chodziło, czy nie do końca znam, znaczy zupełnie nie znam firmy, która wygrała przetarg i tworzyła tą kartę, ale tutaj popełniono tyle jakichś błędów, potknięć, tak jakby ktoś na złość chciał zrobić tej karcie i temu przedsięwzięciu. Dziękuję.
Dziękuję. Prosimy teraz o odpowiedzi również na chłopski rozum.
Odpowiem na pierwsze pytanie, bo ono nie wymaga chłopskiego rozumu. Jeśli chodzi o UMTS, niestety UMTS nie pokrywa nawet całego obszaru miasta Poznania, nie mówiąc już o gminach ościennych, a pamiętajmy, że to jest projekt aglomeracyjny, który obejmuje wszystkie poza jedną gminy powiatu poznańskiego. I to jest ten, że tak powiem, tutaj jeden z istotnych czynników ograniczających, że możemy korzystać z dostępnych nam narzędzi. Czy można częściej przesyłać białe listy? No pewnie można by, co 15 minut. Oczywiście to się wiąże też z wyższymi kosztami, jakie trzeba będzie operatorowi telekomunikacyjnemu zapłacić, bo to nie jest darmowa usługa. Natomiast nie sądzę, żeby to była sprawa krytyczna. To, że ktoś wpłaca w internet przez internet i natychmiast już musi z tego korzystać. Więc myślę, że to, co było możliwe do optymalnego, do wykonania, zostało wykonane. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, odpowiem na pytania Pani Radnej. Więc tak, na chłopski rozum to nie za bardzo da się tego pojąć, bo system jest zbyt skomplikowany i powiem, że nie ma nawet jednego inżyniera, który by całość tego systemu ogarnął. To jest druga rzecz. Jeśli chodzi o współpracę z Politechniką Poznańską, proszę pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak prawo zamówień publicznych, które nie pozwala sobie swobodnie wybierać tutaj partnerów. A poza tym Politechnika Poznańska nie ma takiego produktu, więc jego stworzenie od podstaw nie sądzę, żeby nam cokolwiek miało tu przyspieszyć, nawet gdyby w jakiś sposób tą Politechnikę można było z zachowaniem prawa zamówień publicznych tutaj jako partnera pozyskać. Zapomniałem kolejne pytanie, jakie pani radna.
Czy nie ma takich systemów na świecie, żeby tak, kupić gotowca?
Już. To jest, proszę państwa, właśnie gotowy system. Wybieraliśmy spośród istniejących rozwiązań. Nie szukaliśmy tworzenia od podstaw czegoś nowego. Oczywiście jest pewna specyfika każdego miasta, każdego organizatora transportu. Nie ma jednego systemu, który bez jakiejś adaptacji, tutaj się mówi w żargonie fachowców, kustomizacji, taki system wprost zastosować. Stąd były potrzebne zmiany. A ponadto było coś takiego, jak koncepcja projektu wcześniej wykonana, było studium wykonalności i umowa o dofinansowanie, które określały warunki, prawda? Co to ma być, jak to ma działać, jakie ma mieć funkcjonalności. Oczywiście gdybyśmy budowali system wyłącznie transportowy, problemów byłoby o wiele mniej. Natomiast no, to jest karta, która ma w swoim założeniu mieć także inne funkcjonalności. Ale nie ma co tutaj ukrywać, funkcjonalności transportowe są tutaj wiodące i Poznań nie będzie tu wyjątkiem, bo tak jest wszędzie w tego typu przedsięwzięciach na świecie. 80-90% funkcjonalności czy zastosowania to są związane z funkcjonalnościami transportowymi. I BUL nie projektował nam karty. Myśmy tą kartę mieli opisaną w studium wykonalności. To studium wykonalności też trzeba było zmienić, bo ono nie do końca było wykonalne. I na szczęście udało się z Urzędem Marszałkowskim uzyskać akceptację tych zmian.
Dziękuję. Jeszcze pana dyrektora proszę o odpowiedź na pytania pana radnego Szynkowskiego o te przeszkolenia i skąd były przesunięte pracownice czy pracownicy.
Już odpowiadam. Tak. Pracownicy z outsourcingu przeszli oczywiście takie same szkolenia jak pracownicy ZTM-u, pracownicy stali. Mhm. Z jakich stanowisk zostali przesunięci na te stanowiska obecnie tworzone? Z windykacji, z działu organizacyjnego, z pionu publicznego transportu zbiorowego i z pionu technicznego. Około 10 osób.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Mam nadzieję, że to już ostatni raz. To znaczy tak, jeżeli teraz słyszymy od kierownika projektu, że właściwie nikt nie pojmuje tego projektu, ja rozumiem, że pojmuje go pan kierownik, w związku z tym wnoszę o szczególną ochronę pana kierownika, bo jakby przypadkowo coś się stało, to już nikt nie jest w stanie tego systemu opanować. Także proszę, nie wiem, o przydzielenie panu kierownikowi dwóch strażników miejskich, tych najbardziej rosłych na całe 24 godziny, bo ja już w tej chwili się boję o ten system. Drugie, mam takie spostrzeżenie, no, czy ten system kosztował nas kilkadziesiąt milionów złotych. Podobne systemy funkcjonują w innych polskich miastach. No kurczę, nie wierzę, że myśmy dostali unijne pieniądze na to. Nie wierzę, że wszystkie inne miasta dostały unijne pieniądze, więc co? Pozostałe miasta z własnych budżetów wydawały po kilkadziesiąt milionów na funkcjonowanie takich systemów? No nie wierzę. Jakbyśmy my mieli za to sami zapłacić, też pewno byśmy w ten system nie wchodzili. I na końcu już reasumując, po wystąpieniu pana kierownika projektu, że to jest tak szczególny projekt, że wymaga naprawdę wysokich kwalifikacji i po wystąpieniu pana dyrektora Bańskiego, który mówił, że on szczególnie wysokie kwalifikacje w tych konkursach preferował, przeczytam z dokumentu kontroli w Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapis na temat zatrudniania pracowników właśnie do PEKI. ZTM ze względu na konieczność realizacji pilnych i zaległych projektów, w nawiasie system PK, w trakcie naboru obniżył wymagania kwalifikacyjne dotyczące wykształcenia na czas określony. To znaczy to, co mówiłem wcześniej, pracowników ze średnim wykształceniem również zatrudniano. Nie wiemy, czy to było średnie krawieckie, fryzjerskie, to nie zostało określone. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Panie dyrektorze, ja najmocniej przepraszam, że tak się uczepiłem tej transmisji danych, ale według mnie to jest właśnie najbardziej kulejący element tego systemu, bo kolejki się kiedyś skończą, czytniki się naprawi, biletomaty się wymieni, parkomaty się wymieni, wszystko będzie działało, a zostaniemy z tą kiepską transmisją danych i klient, który płaci za usługę, będzie mógł z niej korzystać ciągle dopiero po 2 godzinach od momentu wpłacania pieniędzy. Ja rozumiem, że cały Poznań nie jest pokryty siecią szybkiego internetu bezprzewodowego, natomiast każdy pojazd komunikacji miejskiej, czy podmiejskiej, czy w ciągu 30 minut na pewno znajduje się w zasięgu tego szybkiego internetu. Więc już byśmy mogli skrócić ten czas oczekiwania z 2 godzin do 30 minut. Każdy pojazd musi przejeżdżać przez miasto, tak? W związku z czym znajduje się w zasięgu tego szybkiego internetu i mógłby właśnie wtedy otrzymywać te białe pakiety, czy jak to tam, białe listy, przepraszam. Dziękuję bardzo.
To słuszna uwaga, ale myślę, że na tej sali technicznego problemu nie rozwiążemy tak do końca, prawda? Pan radny, a już nie, dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan dyrektor chciałby coś dodać?
Tak, chciałem odpowiedzieć, jeśli chodzi o tę uwagę dotyczącą obniżenia wymagań kwalifikacyjnych. Proszę państwa, państwo wiecie lepiej niż ja, że każda jednostka budżetowa operuje swoim budżetem. Za te same pieniądze na rynku zdobywamy pracowników przy najwyższych wymaganiach kwalifikacyjnych, jak są możliwe. Na rynku pracy przecież wiemy, istnieje wartość pracy. I w tym przypadku, skoro mamy do obsługi nowy system w trybie 24/7, a informatyków za pieniądze, które my jesteśmy w stanie wydać, nie uzyskamy taką liczbę, jaką mamy i niekiedy musimy ustąpić po to, żeby mieć obłożenie pełnych informatyków, mimo że średnie wykształcenie obniżyliśmy okresowo podkreślam, do wyznaczając czas na podwyższenie wykształcenia do poziomu wyższego. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie techniczne, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to może w ostatnim zdaniu pan Tadeusz Kudlach odpowie na to nurtujące pytanie techniczne.
Proszę bardzo. Cały czas mam wrażenie, że odpowiedzi generują następne serie pytań.
Więc, szanowni państwo, jeśli chodzi o podobne systemy, to jeszcze jest jeden w Polsce tej skali projekt. To jest Śląska Karta, zwana ŚKUP-em. Projekt dużo wcześniej zaczął być realizowany niż projekt PK, bo powiedzmy sobie uczciwie, projekt PK tak naprawdę w rzeczywistą fazę realizacji wszedł 2,5 roku temu. Poprzedni okres to był okres przygotowań. Jeśli budżet projektu PK wynosi 46 milionów z groszami, jeśli dobrze pamiętam, budżet Śląskiej Karty wynosi 160 milionów. Do tej pory na Śląsku nie wydano ani jednej karty. Podkreślę, że w Poznaniu jest 235 tysięcy kart wydanych, a jeśli chodzi o funkcjonalności biletu okresowego, są używane od ubiegłego roku.
Dziękuję.
To nie są łatwe rzeczy do zrobienia. Proszę mi wierzyć. Mam pewne doświadczenie we wdrażaniu dużych projektów. Zrealizowałem projekty za 200 milionów dolarów.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Czy to 46 milionów to była odpowiedź na moje pytanie o koszty PK do tej pory, biorąc pod uwagę kolejne budżety, gdzie ta PK finansowana, chociaż jej nie było już?
Rzeczywiście poniesione koszty są mniejsze, gdyż projekt nie jest jeszcze zakończony. Nawet umowa z bólem nie jest do końca wykonana jeszcze. To jest cały budżet, to są wszystkie koszty związane z tym projektem. Jeszcze może korzystając tutaj, że jestem przy mikrofonie, odpowiedziałbym panu przewodniczącemu Lewandowskiemu, bo padło pytanie o pilotaż tego projektu. Ten pilotaż odbył się chyba ze 6 lat temu. i w środowisku Urzędu Miasta. Zostało zakupionych 2,5 tysiąca kart rozdanych urzędnikom i też radnym. Państwo też takie karty otrzymali. Funkcje były z samej karty przyzwoite, bo była to karta z procesorem, natomiast nie było środowiska, w którym ona mogła zafunkcjonować. Natomiast ten projekt, ja nie zajmowałem się wtedy PEKą, ale z tego co pamiętam, był przygotowany po to, żeby przekonać, że jest to, można zrobić z tego pożyteczną rzecz i przekonać instytucję finansującą do współfinansowania projektu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Więc po raz kolejny ponawiam pytanie, czy zatrudnione kasjerki przez firmę zewnętrzną Leasing Team mają szkolenie na autentyczność
dokumentów? Padła odpowiedź na to pytanie, kiedy pan rozmawiał z panem radnym Grzybowskim, że tak, że były przeszkolone.
Dobrze, dziękuję. Nie słyszałem w takim razie. Dziękuję panu przewodniczącemu, że słucha uważnie ode mnie. Natomiast mam w związku z tym kolejne pytanie. Czy biletomaty po dokonaniu, biletomaty stacjonarne oraz mobilne, po dokonaniu przeróbki związanej z dostosowaniem do karty PK, będzie w nich możliwość opłacania usługi systemem PayPass? Tak jest na przykład w Warszawie. Dzisiaj system PayPass jest bardzo popularny, więc chciałem zapytać, czy będzie możliwość opłacania PayPassem, czy to kupna biletów, czy to też doładowania PEKi. Dziękuję.
Czy można od razu odpowiedź? Bo wtedy się nie zgubimy.
Jeśli chodzi o biletomaty mobilne, będą miały dotychczasową funkcjonalność. One są na takim poziomie technicznym, że PayPassem nie będzie można płacić jak obecnie. Natomiast jeśli chodzi o biletomaty stacjonarne, tak, będą miały wszystkie funkcjonalności, również tę zbliżeniową.
Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ostatnie zdanie, to znaczy ja już teraz wiem, dlaczego ten system nie działa i chciałbym się Państwem podzielić tą informacją, czyli niedziałający system można podsumować jednym zdaniem. Projekt za kilkadziesiąt milionów złotych, nie mogą go ogarnąć inżynierowie, ale w Zarządzie Transportu Miejskiego zatrudniają do tego projektu ludzi bez wykształcenia, bo na takich nas stać. No i mamy efekt tego działającego systemu. Po prostu zatrudnia się ludzi, którzy nie mają o niczym pojęcia za małe pieniądze. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Już nie chcę przedłużać tej dyskusji, ale jednak chciałabym się upewnić, czy całość kosztów PEKi łącznie z tą kartą, o której pan teraz przypomniał, którą rozdaliście państwo w ilości 2,5 tysiąca egzemplarzy te kilka lat temu w formie pilotażu, etc. Czy wszystkie te prace przygotowawcze kosztowały 46 milionów, czy to 46 milionów to jest tegoroczny, ubiegłoroczny wydatek?
Nie, to jest od samego początku.
Od samego początku.
Poczynając od studium wykonalności poprzez ten program pilotażowy w Urzędzie Miasta, który 240 tysięcy mniej więcej kosztował, do końca projektu.
I jeszcze mam drugie pytanie. Dlaczego zatrudniono informatyków bez wyższego wykształcenia, czyli jakich informatyków po zespole szkół łączności? Bo co to jest informatyk ze średnim wykształceniem? Ale pan Michał Grześ ma wykształcenie wyższe. Nie wiem, jak już o tym... Znaczy, ja już pozostanę przy swoich wątpliwościach, aczkolwiek nie chcę już tego roztrząsać. Tak tylko jednym zdaniem czy jednym pytaniem, no nie wiem, jedziemy do aglomeracji Londynu, tak? To jest Londyn, o! Możemy jechać. Londyn, większy Londyn, prawda? O wiele większa aglomeracja niż nasza duża aglomeracja i no jest od wielu lat takie narzędzie, które tak się nazywa śmiesznie tam Oyster Card, prawda, i się jeździ na nim, i się jeździ autobusem, ten płaci się od razu się używa tej karty, nie ma okresu oczekiwania, płaci się metodą, czy przechodzi się za pomocą PayPass, prawda. ma jeszcze kilka innych funkcji, ta OyserCard, i ona tam jest od wielu lat, tak? Więc dlaczego nie można było kupić takiego produktu i po prostu go przełożyć na nasze realie? Ja tego wszystkiego, tego aspektu cały czas nie rozumiem. Jeszcze nie było tej nowej Peki w Poznaniu, ale no, nie wiem, wróciłam z Londynu, gdzie właśnie sobie jeździłam 2 czy 3 dni na tym OyserCard bez problemu, prawda? I chciałam jechać tramwajem po sesji w Urzędzie Miasta Poznania. Nie miałam samochodu, chciałam na krótkim odcinku tego Śródmieścia przejechać tramwajem. I o 7 wieczorem...
No minął czas, każdy jednak ma limit, przypominam, tak? Proszę włączyć pani radnej mikrofon, bo pani radna jeszcze powie nam o Londynie.
Żebyście się lepiej poczuli, tak wakacyjnie. I wyszłam z tego urzędu i chciałam kupić bilet. Nie było czynnego biletomatu, była kolejka tam w tym jednym punkcie w kupcu. I skończyło się na tym, że szłam w strugach deszczu pieszo, a tramwaje mnie mijały. No i taka jest puenta dla mnie na dzisiaj, także z tej dyskusji, z tych grup, ale mam nadzieję wprowadzenia tej karty, ale mam nadzieję, że to minie i że doczekamy szczęśliwszych czasów i szczęśliwszej karty. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Ewa Jemelity. Wyłącz się, bo drugi raz się włączyłaś.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja może najpierw króciutkie pytanie i w związku z tym też mój komentarz. Jak rozumiem, nie można było znaleźć informatyków, dlatego zatrudniono osoby troszeczkę poniżej kwalifikacji z warunkiem, że będą musiały je uzupełnić. No więc ja przypominam sobie, jak prosiłam pana prezydenta Grobelnego i przedłużyłam mu CV młodego informatyka, absolwenta naszej uczelni. Jego CV i podanie o pracę przeleżało gdzieś tam w biurze pana prezydenta. Później dopytywałam się o to CV i gdzie się podziały te dokumenty, bo chciałam zwrócić. Pan prezydent Kaiser powiedział, że są we właściwym miejscu. Na następnej sesji pan prezydent Grobelny przemaszerował triumfalnie przez całą salę sesyjną i oddał mi to CV, twierdząc, że no niestety, ale urząd nie pośredniczy w takich sprawach. No, trzeba było się zorientować, no bo pan Bająski z chęcią i z otwartymi ramionami takiego informatyka przyjął. No, jeśli u państwa tak działa przepływ informacji, to ja się nie dziwię, że przepływ informacji w PC działa jeszcze gorzej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor jeszcze, tak? Bardzo proszę.
Odpowiadając na to pytanie, ile osób ze średnim wykształceniem, i to jest jedna osoba, tak jak powiedziałem, zatrudniona na czas określony, warunkowo, czyli pod warunkiem, że będzie zatrudniona na czas nieokreślony, pod warunkiem, że podwyższy wykształcenie. Jeśli chodzi natomiast o budżety i pytanie dotyczące karty i możliwości, żebyśmy naśladowali innych, to tak jak już pan Tadeusz Kudlarz przywołał śląską kartę, to przypomnę państwu, to jest budżet co najmniej 160 milionów, a cały projekt jest daleko w polu. W związku z tym on zakończy się zapewne dużo większymi kwotami. Chciałbym również i zapewne państwo tak samo, żebyśmy operowali takim budżetem, jak operował Londyn, który miał nie mniejsze, jeśli nie dużo większe problemy z wdrożeniem własnego systemu, własnej karty, ale proszę państwa, ich budżet był dużo większy niż 400 milionów, ale funtów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym uznaję, że punkt 10a został zrealizowany.